Joanna Merecka-Mutusz, dzień dobry, ze mną w studiu Robert Kozłowicz, Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ja bardzo lubię te nasze spotkania, bo to oznacza, że kolejne szkolenia, kolejna konferencja, kolejne wydarzenie będzie się pojawiało w naszym regionie i kolejne, co ważne i fajne, dotyczące dzieci i młodzieży. Bo to jest ważne, że one się pojawiają i są też tacy, którzy chcą się szkolić, chcą wiedzieć, no daj Boże, stosować też w praktyce tę wiedzę, którą pozyskają.
Tak, jestem tutaj, bo chciałem Państwa serdecznie zaprosić na 19. już konferencję z cyklu Zdrowie Dzieci i Młodzieży.
No tak, ale ona ma jeszcze tak zwany podtytuł, ja bym powiedziała, tak. Dość istotny w tym wypadku, bo to jest edukacja zdrowotna, bezpieczeństwo i proobronność. I jak zakładam, no właściwie nie powinnam powiedzieć, że zakładam, ale udało mi się podejrzeć już prelegentów, których będziecie mieli. Dla naszych słuchaczy to żadna nowość w wielu wypadkach, bo pojawia się i Barbara Zakrzewska, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku, którą mamy przyjemność też co jakiś czas u nas w studiu gościć, ale pojawia się też Grzesiu Załupka, specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, akredytowany instruktor ratownictwa, dyspozytor, drodzy Państwo, też, do którego trafiają wszyscy ci, którzy nie wiedzą, jak sobie poradzić w danej sytuacji, jak wesprzeć, które służby powinny zadziałać i gdzie. No, człowiek, który prowadzi też Fundację Róża Wiatrów, jest związany ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Wiele można tu o nim powiedzieć. Idealny prelegent, muszę też dodać, do tego typu działań. I on będzie mówił o bardzo ważnej rzeczy. O czym?
O pierwszej pomocy w szkole, o edukacji takiej na rzecz ratowania życia, bo żyjemy w czasach, w jakich żyjemy i trzeba o tym mówić jak najwięcej, żeby później być przygotowanym na różne sytuacje, które nas mogą spotkać w życiu.
Na naszej antenie wybrzmiewał kryzys duży, czyli co by się stało w razie wojny, powodzi, takich kataklizmów zewnętrznych, powiedziałabym. Czyli z całą pewnością będzie mówił też, zakładam, o tym plecaku bezpieczeństwa, o tym, żeby mieć pod ręką pewne rzeczy spakowane, o tym, jak radzić sobie w sytuacji właśnie, kiedy choćby drzewo spadnie na samochód, drodzy Państwo, a wy musicie tego młodego człowieka wyjąć i poradzić sobie z zatamowaniem na przykład krwi, czy zabezpieczeniem do przyjazdu służb.
No myślę, że o tych wszystkich sytuacjach na pewno pan Grzegorz powie, ponieważ jest specjalistą w tym temacie, no, bez dwóch zdań. Poza tym będzie mówił też pod kątem szkoły, co się może wydarzyć w szkole. Jak
o,
powinny
to wyobraźnia ludzka, przepraszam. Nie wiem, czy jest w stanie ogarnąć, że tak się wyrażę. W szkole dzieją się różne rzeczy. Każdy z nas był, wie. Ja kiedyś miałam rękę, została mi na klamce, bo kolega z drugiej strony otworzył i się nadziałam na nią, na przykład.
Na przykład, ale też pod kątem tego, co się spotyka nas obecnie we współczesnym świecie, czyli żyjemy w takich czasach, gdzie jednak musimy mieć świadomość jakichś zagrożeń zewnętrznych, które mogą wydarzyć się w szkole.
Ja bym nie chciała tu nawiązywać do filmu. Niedawno wspominany był film Musimy porozmawiać o Kevinie, czyli o chłopcu, który... No to Stany Zjednoczone, drodzy Państwo. U nas na szczęście ja nie słyszałam o takich sytuacjach, żeby ktoś doprowadzał do katastrofy, czy strzelał na przykład do dzieciaków w szkole. Ale to na świecie się wydarza.
Tak, to na świecie się wydarza, a poprzez taką wirtualną rzeczywistość, którą otaczają się dzieci, ten świat się bardzo kurczy, jest to dostępne.
No,
o tym dzieci czytają, to dzieci oglądają na Instagramie, na TikToku, na różnych mediach społecznościowych, więc jest ważne, żeby mówić o tym, jak zachowywać się proobronnie.
Będzie też oprócz tego, bo tu mam nadzieję, że Państwo się zainteresują i jakby zwrócą uwagę na ten punkt rzeczywiście tej pierwszej pomocy w szkole. Będą też techniki samoobrony. To ważne i potrzebne według Ciebie?
Według mnie tak. Mhm. Myślę, że każdy w szkole średniej powinien już mieć zasób takich kompetencji, że tak powiem, lub po prostu ćwiczeń, które pomogą mu się obronić w jakiejś sytuacji bezpośredniego zagrożenia. Wiadomo, że najłatwiej stosować, najlepiej jest, jeżeli to jest możliwe, ucieczkę, tak? Bezpiecznie oddalić się z takiej sytuacji. Ale jeżeli coś się złego dzieje, tak? Powinniśmy potrafić się obronić. Mhm.
To też chodzi, drodzy Państwo, o to bezpieczeństwo i powrót na przykład zimą, kiedy ciemno jest szybko, bezpieczny powrót nastolatka do domu choćby, tak? Bo wiadomo, że te młodsze dzieci najczęściej są podwożone, odbierane z różnych zajęć, ale młody człowiek w wieku lat 15, 18, 19, który jeszcze jest w szkole średniej, no to najczęściej wraca do domu sam.
To też, ale też często są opisywane i na szczęście bardzo stygmatyzowane różne sytuacje, które dzieją się w szkole, po szkole też, tak? Gdzie grupa rówieśnicza atakuje jedną osobę, gdzie ta przemoc jest taka wszechobecna w niektórych miejscach i trzeba też chronić swoje, wiedzieć jak chronić swoje zdrowie.
No, to ja tak poszłam, wyszłam trochę z tej szkoły, drodzy Państwo, żeby dawać tego typu przykładów, ale rzeczywiście one się zdarzają. Z ciekawszych rzeczy, które jeszcze wyczytałam, z całą pewnością będzie dyskusja i to jest to, co ty prowadzisz, czyli to edukacja zdrowotna jako nowy przedmiot szkolny. To się pojawia, o tym też na naszej antenie my mieliśmy przyjemność mówić. Głosy były różne, tak? Pani ministra wycofywała się z tego pomysłu na zasadzie, że będzie to przedmiot nieobowiązkowy. Pierwotne plany zakładały, że on wejdzie jako przedmiot obowiązkowy do szkół. Tu wybrano opcję bezpieczną, zakładam. No i właśnie, wyzwania perspektywy. Co ukryłeś pod tym? Wyzwania perspektywy.
Chciałem opowiedzieć o tym przedmiocie, który wejdzie do szkół niestety jako nieobowiązkowy.
No właśnie, ale ważny i potrzebny.
Ważny i potrzebny według mnie, no ale nie każda zmiana musi się zaczynać, nie wiem, od trzęsienia ziemi, od rewolucji. Lepiej czasem małymi kroczkami wprowadzać pewne rzeczy, żeby rosła świadomość po prostu ludzi dorosłych, którzy posyłają dzieci do szkoły, że jest to potrzebne.
Jakbyś przypomniał, proszę też naszym słuchaczom, co się kryje pod tą edukacją zdrowotną w szkole? Co tam ma się znaleźć w tym?
Tam znajdą się tematy dotyczące generalnie zdrowia, jak edukacji zdrowotnej jako takiej, edukacji fizycznej, co robić, żeby po prostu być zdrowym. Więc i będziemy dzieci edukować na temat chorób, zagrożeń, na temat szczepień. Będziemy też dzieci edukować o tym, jak funkcjonuje system na przykład zdrowotny w szkole średniej, żeby ci młodzi ludzie, którzy są w szkole średniej, mieli świadomość, do jakiego lekarza się udać, jak funkcjonuje szpital. Dotyczy też ta edukacja zdrowotna, zdrowia psychicznego.
To jest ważne też.
Tak, to jest bardzo ważne obecnie, żeby dzieci nauczyć, jak sobie radzić z tym przebodźcowaniem, które ich dotyczy bezpośrednio, tak? Jak nauczyć się technik relaksacji, jak nauczyć się innego patrzenia na świat, a nie tylko przez pryzmat telefonu.
To jest fajne. Ja bym chciała, nie wiem, czy to było w planach, szczerze mówiąc, nie pamiętam w tej chwili, żeby jeszcze do tego wszystkiego dołączone były spotkania z dietetykiem.
Tak, odżywianie wchodzi w skład edukacji zdrowotnej, jest bardzo ważnym jej elementem.
Bo patrząc na liczbę dzieci otyłych w szkołach, zwłaszcza po pandemii, która, no, oglądaliśmy się jak w krzywym zwierciadle trochę po pandemii, w tym, co się wydarzyło, tak? Mieliśmy całą masę dzieciaków i ja też jako rodzic widziałam to, że pojawiały się u nas dzieci klasowe, przedszkolne, znajomi naszych synów i ta zmiana była naprawdę widoczna. Naprawdę widoczna. Nie? To 2 lata, drodzy Państwo, takiego braku, że tak powiem, konsekwencji z naszej strony jako dorosłych. Nie?
Na pewno pandemia to podkreśliła, tak? Ale to problem jest dużo głębszy.
Znaczy on się nie pojawił w pandemii, to nie. Żebyśmy mieli jasność. Myśmy to odkryli, jakby zobaczyliśmy na nowo, przejrzeliśmy się jak w krzywym zwierciadle, widząc, że no to jest obok, tak? No bo oczywiście, no koszula bliższa ciału. Patrzymy zawsze na tych, których mamy najbliżej siebie. Nie zauważamy tych dzieci. One gdzieś przemykają te duże, tak? W cudzysłowie, czy ludzie no, tak duzi jak ja, bo ja też nie należę do najmniejszych osób, tak? Więc pandemia jakby tylko pokazała, że problem jest duży.
Dokładnie.
Jeszcze bardziej.
Dokładnie, a ja zawsze przytaczam takie ciekawe badania, które były prowadzone już w 2013 roku, że to pokolenie młodych ludzi, czyli to pokolenie ludzi z pokolenia Z oraz teraz Alfa, to jest duża szansa niestety, że to będzie pokolenie ludzi, którzy będą żyli 5 lat krócej niż ich rodzice. Ze względu na te wszystkie choroby cywilizacyjne.
Naprawdę?
Tak. Na ten postęp technologiczny, na brak aktywności ruchowej.
Ja nie wiem pierwszy raz chyba od dawna, co powiedzieć, bo ja tych badań oczywiście nie widziałam, ale mi się wydawało, że my jesteśmy tym pokoleniem starzejącym się, tym pokoleniem, które żyje dłużej właśnie, tak? A tu badania pokazują, że technologia nas zabije, drodzy Państwo. Nie, to tak w cudzysłowie mocnym, ale rzeczywiście brak ruchu, to jakby logiczne, umówmy
brak
się,
ruchu,
nie?
Brak takiego ruchu spontanicznego, też spontanicznych aktywności ruchowych, z których często sobie nie zdajemy sprawy.
Tak? No nie, bo skracamy, zobacz, wszystko. Wsiadamy w samochód, żeby podjechać kawałek, nie wiem, 100 metrów do sklepu, czy 200. No to też trochę wyolbrzymiam. Ale zamawiamy jedzenie, zamiast pójść, kupić, zrobić, albo wyjść z domu. No, działamy na skróty, rzeczywiście.
Tak. Nie pierzemy, już coraz rzadziej odkurzamy, tak?
No mamy, tak, maszyny.
Zabieramy wszystkie aktywności takie, które były podejmowane spontanicznie naszym dzieciom, podwożąc właśnie je wszędzie, odbierając zewsząd.
No właśnie.
Nie, w cudzysłowie, nie zmuszając do różnych prac domowych często.
No tak, bo zmęczony przecież w szkole był, zmęczony wrócił. Ale nieważne, że państwo to 12 godzin w pracy też spędzili. Nie, on zmęczony, dajmy mu spokój. Albo niech zniknie i zamknie się w pokoju, żeby nic nie chciał od nas. To też jest pewien schemat, który w domach się co jakiś czas pojawia. Nie?
Tak, i to też, żeby mnie państwo źle nie zrozumieli, ja nie jestem jakimś wrogiem technologii, tak?
Nie, ja też nie. Ja też
ale nie dajemy im często tym dzieciom nic w zamian.
Znaczy nie ma równowagi.
Nie ma tej równowagi, że skoro nie ma tej aktywności, w sumie fajnej, bo sprzątanie nie jest żadnym fanem, tak, dla młodego człowieka.
No nie jest. Dla dorosłych nie jest, umówmy
się. Przejście się gdzieś tam dalej mogłoby być, ale też nie musi, niekoniecznie. Czasem lepiej ze względów na przykład bezpieczeństwa podwieźć to dziecko do szkoły, zamiast żeby jechało same. Ale dajmy mu coś w zamian, tak? Dajmy mu jakąś taką aktywność ruchową, sportową, jakąś, która będzie mu sprawiała radość, więc będzie chętnie uczestniczył w niej i taka, która będzie go rozwijała fizycznie.
No tak. No to do przemyślenia dla wszystkich nas dorosłych, drodzy Państwo, żebyśmy tak spojrzeli na tego młodego człowieka, który z nami mieszka, czy tam jest równowaga jakaś zachowana, czy my już przychodzimy zmęczeni i machamy ręką, że to wszystko jedno właściwie. No nie, to rzeczywiście 5 lat krócej. Proszę mieć to z tyłu głowy. To dużo. To
bardzo dużo,
prawda? Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Bo zakładam, że ten program jest bardzo skrupulatnie dobrany też, żeby można było z wielu rzeczy skorzystać. Ale tak według ciebie, na co warto jeszcze tak szczególnie zwrócić uwagę podczas tej konferencji, która, przypomnę, 9 kwietnia się odbędzie?
No będziemy też mówili o różnych przykładach programów wspierających edukację proobronną w Polsce, realizowanych przez Wojsko Polskie. Pani major Karolina Krzewina-Hyc będzie opowiadać o tym, z czego można skorzystać.
Pani major z Ustki, drodzy Państwo. Dużo jest takich programów według ciebie? One się pojawiają?
Jest coraz więcej, pojawiają się, można wakacje z wojskiem spędzić. Jest dużo programów też skierowanych do kobiet, gdzie wojsko uczy technik samoobrony. No żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy.
Jest akcja Trenuj z wojskiem, to się regularnie właśnie
jest,
pojawia.
Trenuj z wojskiem i tak dalej. No, gdzieś to w pewnym momencie zostało zaniedbane, jednak takie od starożytności przysłowie mówi, chcę żyć w pokoju, szykuj się do wojny, więc musimy być przygotowani niestety, nie? Na różne scenariusze.
Bo rzeczywiście, no, o ile te wakacje z wojskiem są dla pełnoletnich osób przede wszystkim, bo to terytorialsi zapraszają państwa na szkolenia, o tyle rzeczywiście te akcje Trenuj z wojskiem są już też dla młodszych grup. Tam się mogą pojawiać na tych zajęciach nastolatki. I to jest super też. Uważam, że warto. Przy okazji też zazwyczaj są robione pikniki, drodzy Państwo. Można zobaczyć, czym poszczególna jednostka się zajmuje. Mnie chyba najbardziej zawsze fascynowała ta jednostka chemiczna. Jak Państwo będą mieli okazję, zajrzyjcie, zobaczcie. To jest tak fascynujące to, co oni robią i czym się zajmują. Czyli ta chemiczna, która działa, przeciwdziała tym szkodom, które wywołuje broń biologiczna, właśnie broń chemiczna dodatkowo i tak dalej. To w praktyce też w życiu prywatnym się mocno może... To jest dobre, że tak powiem, pojęcie. Ewolucja czy rewolucja? Czyli to zdrowie psychiczne, rozumiem.
Zdrowie psychiczne, tak. Mhm. Tu chodzi o taką zmianę pokoleniową, tak? Często te różnice między naszym pokoleniem a pokoleniem naszych dzieci są bardzo... Ten mur, który stoi, ta granica między naszymi pokoleniami jest bardzo wysoka, tak? A chodzi o to, żeby ta granica nas łączyła. Żeby było to miejsce spotkań, a nie miejsce, które dzieli. I o tym trzeba rozmawiać, żeby zrozumieć to młode pokolenie. Oni żyją w świecie takim wirtualnym, innym. Dla nich często to, co mówimy, jest zupełnie niezrozumiałe.
No nie, oni są pokoleniem obrazkowym.
Strony, tak, z drugiej strony.
Lidowym, że tak powiem.
Tak. Jest to pokolenie, które według badań będzie bardzo dobrze wykształcone, do tego bogate, będzie żyło dostatnio. Tylko gdzieś trzeba znaleźć to porozumienie, tak? Bo największy problem jest w relacjach obecnie. Jeżeli idzie o rodziców, o dzieci, gdzieś to jest zaniedbane. Mhm. Gdzieś są zaniedbane relacje między tymi pokoleniami i ci ludzie, którzy teraz dojrzewają i zaczynają jakieś później swoje życie, są bardzo samotni.
No tak, a poza tym ja zawsze powtarzam też, że przykład idzie z góry. Jeżeli my nie jakby zadbamy o te relacje, nie spodziewajmy się, że to do nas wróci za 10, 15, 20 lat, bo tej relacji nie będzie i się nie zbuduje potem za te dwie dekady czy trzy od nowa. No nie da rady. I to będzie działało w drugą stronę. Jeżeli nie będą nasze dzieci zaopatrzone w te kompetencje miękkie, czyli w budowanie relacji, to nie zbudują relacji ze swoimi dziećmi potem, bo nie będą wiedziały jak. No to błędne koło się robi, nie?
Tak. O tym trzeba rozmawiać i wspierać tych młodych ludzi, ponieważ oni gdzieś zagubieni czują ogromną samotność w sieci, że tak powiem.
No tak. Co zrobić, żeby i kto może skorzystać z tego szkolenia?
Zapraszamy wszystkich chętnych, przede wszystkim nauczycieli, dyrektorów, pielęgniarki szkolne, psychologów, pedagogów, czyli te osoby, które tak na co dzień pracują z dziećmi w szkołach. Ale oczywiście rodziców bardzo chętnie zapraszamy.
A to też jest fajne, że to można, że tak powiem, trzeba się zarejestrować, zapisać gdzieś?
Tak. Najlepiej się zarejestrować na stronie Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Jest link do rejestracji. Zapraszamy.
Płatne, niepłatne szkolenie?
Nie, oczywiście konferencja jest bezpłatna.
O, to super. Drodzy Państwo, ja będę przypominać, będę namawiać z całą pewnością. 9 kwietnia Aula Uniwersytetu Pomorskiego przy Kozie Tulskiego 7 od 9.30 do 14.30 na stronie odn.slupsk.pl znajdą Państwo link do tego wydarzenia. A ja mam nadzieję, że z Robertem Kozłowiczem spotkamy się jeszcze nie raz i będziemy Państwu mówić. Ale w ogóle namawiam Państwa, jak wejdziecie na tą stronę, to zobaczcie, bo tych programów i konferencji, spotkań jest naprawdę dużo. Tam się wiele dzieje, jeśli chodzi o wsparcie dydaktyczne też pedagogów i nauczycieli, ale też dzieci i młodzieży. Także zachęcam, namawiam. Zapraszamy.
Zapraszamy serdecznie.
Robert Kozłowicz, drodzy Państwo, był Państwa i moim gościem. Joanna Merecka-Łotysz. Do usłyszenia.